I nie tej fortuny olbrzymiej, równej całym księstwom niemieckim, żałował książę, ale się do tego dzieła rąk własnych przywiązał. Wiedział, że gdy jego tu zabraknie, wszystkiego zabraknie, że praca lat całych od razu zostanie zniszczona, że trud pójdzie na marne, dzicz się rozpęta, pożary ogarną wsie i miasta, że Tatar będzie poił konie w tych rzekach, bór porośnie na zgliszczach i że jeśli Bóg da wrócić, wszystko, wszystko wypadnie poczynać na nowo. A może już tych sił nie będzie i czasu zabraknie, i ufności takiej, jak pierwej, nie stanie. Tu zeszły lata, które były dlań chwałą przed ludźmi, zasługą przed Bogiem, a teraz chwała i zasługa mają się z dymem rozwiać. Więc też dwie łzy stoczyły mu się zwolna na policzki. Były to ostatnie łzy, po których zostały w tych oczach same tylko błyskawice. Koń książęcy wyciągnął szyję i zarżał. I rżenie temu odpowiedziały zaraz inne pod chorągwiami. Te głosy odwróciły księcia z zadumy i napełniły go otuchą. A toż zostaje mu jeszcze 6000 wiernych towarzyszów, 6000 szabel, z którymi świat mu otwarty, a których czeka jak jednego zbawienia pognębiona Rzeczpospolita. Idylla zadnieprzeńska skończona, ale tam, gdzie działa grzmią, gdzie wsie i miasta ploną, gdzie po nocach z rżeniem koni tatarskich i wrzaskiem kozackim miesza się płacz niewolników, jęki mężów, niewiast i dzieci, tam pole otwarte i sława zbawcy i ojca ojczyzny do zdobycia. Któż po ten wieniec sięgnie? Któż będzie ratował tak pohańbioną, chłopskimi nogami zdeptaną, upokorzoną, konającą ojczyznę, jeśli nie on, książę, jeśli nie te wojska, które owo tam, na dole, zbrojami ku słońcu świecą i migocą? Tabor przychodził właśnie koło stóp mogiły, a na widok księcia stojącego z bulawą w ręku na szczycie pod krzyżem, wszystkim żołnierzom wydarł się naraz z piersi okrzyk. — Niech żyje książę! Niech żyje wódz nasz i hetman Jeremi Wiśniowiecki! I setki chorągwi zniżyło się do nóg jego. Huzarie wydali karawaszami dźwięk groźny. Kotły huknęły do wtóru okrzykom. Wtedy książę wydobył szablę i wzniósłszy ją wraz z oczami ku niebu, tak mówił. Ja, Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, książę na Lubniach i Wiśniowcu, przysięgam Tobie, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny i Tobie, Matko Najświętsza, jako podnosząc tę szablę przeciw hultajstwu, od którego ojczyzna jest pohańbiona, półty jej nie zlożę, póki mi sił i życia stanie, póki hańby owej nie zmyję, każdego nieprzyjaciela do nóg Rzeczypospolitej nie zegnę. Ukrainę nie uspokoję i buntów chłopskich we krwi nie utopię. A jako ten ślub ze szczerego serca czynię, tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen. To rzekłszy, stał jeszcze przez chwilę, patrząc w niebo, po czym zwolna zjechał z mogiły ku chorągwiom. Wojska doszły na noc do Basani, wsi pani Krynickiej, która przyjęła księcia klęcząc we wrotach, bo już ją byli chłopi we dworze oblegali, którym z pomocą co wierniejszej czeladzi się opędzała, gdy nagle przyjście wojsk ocaliło ją i jej 19 dzieci, a w tym samych panien 14. Książę, kazawszy napastników pochwytać, wysłał Poniatowskiego, rotmistrza kozackiej chorągwi, ku Kaniowu, który tejże nocy przywiódł 5 zaporożców z wasiutyńskiego kurzenia. Uczestniczyli oni wszyscy w bitwie korsuńskiej i przypieczeni ogniem zdali dokładną o niej księciu relację. Zapewnili również, że Chmielnicki jeszcze jest w Korsuniu. Tuchejbej zaś z Jasyrem, z Lupami i oboma hetmanami udał się do Czechryna, skąd do Krymu miał jechać. Słyszeli także, że Chmielnicki prosił go bardzo, aby wojsk zaporowskich nie opuszczał i przeciw księciu szedł. Wszelako Murza nie chciał się na to zgodzić, mówiąc, że po zniesieniu wojsk i hetmanów sami kozacy mogą już sobie poradzić. On zaś nie będzie dłużej czekał, bo Jasyr by mu wymarł. Badanie o siły Chmielnickiego podawali je na 200 000, ale dość lada jakich, a dobrych tylko 50, to jest zaporożców i kozaków pańskich albo grodowych, którzy się do buntu przyłączyli. Po otrzymaniu tych wiadomości pokrzepił się na duchu książę. Spodziewał się bowiem także za Dnieprem znacznie w potęgę rosnąć przez szlachtę, zbiegów wojska koronnego i poczty pańskie. Za czym nazajutrz rano udał się w dalszą drogę. Za Perejesławiem weszły wojska w olbrzymie, głuche lasy ciągnące się wzdłuż biegu Trubieży aż do Kozielca i dalej po sam Czernichów. Był to schyłek maja, upały straszliwe. W lasach miasto chłodu było tak duszno, iż ludziom i koniom powietrza brakło do tchu. Bydło prowadzone za taborem padało co krok lub, zwietrzywszy wodę, biegło ku niej jak szalone, przewracając wozy i powodując zamieszanie. Zaczęły też i konie padać, zwłaszcza w ciężkiej jeździe. Noce szczególnie były nieznośne dla niezmiernej ilości robactwa i zbyt silnego zapachu żywicy, którą z powodu upalów drzewa roniły obficiej niż zwykle. Wleczono się tak 4 dni. Na koniec 5 upał stał się nadnaturalny. Gdy przyszła noc, konie zaczęły chrapać, a bydło ryczeć żałośnie, jakby przewidując jakieś niebezpieczeństwo, którego ludzie nie mogli jeszcze się domyślić. Krew wietrzu, mówiono z taboru między tłumami uciekających rodzin szlacheckich. Kozacy gonią nas, bitwa będzie. Na te słowa niewiasty podniosły lament, wieść doszła do czeladzi, wszczął się poploch i zamieszanie, wozy jęły się prześcigać wzajemnie albo zjeżdżać z traktu na oślep w las, w którym więzły między drzewami. Ale ludzie, przysłani przez księcia, przywrócili szybko porządek. Rozesłano na wszystkie strony podjazdy, by się przekonać, czy rzeczywiście jakie niebezpieczeństwo nie groziło. Pan Skrzytuski, który na ochotnika z Woloszą poszedł, wrócił pierwszy nad ranem, a wróciwszy udał się natychmiast do księcia. — Co tam? — spytał Jeremi. — Mości książę, lasy się palą. — Podpalone? — Tak jest. Schwytałem kilku ludzi, którzy wyznali, iż Chmielnicki wysłał ochotnika, który by za waszą książęcą mością szedł, a ogień, jeśli wiatr będzie pomyślny, podkładał. — Żywcem by nas chcieli upiec, bitwy nie staczając. Dawać tu tych ludzi. Za chwilę przyprowadzono 3 czabanów, dzikich, głupich, przestraszonych, którzy natychmiast przyznali się, iż istotnie kazano im lasy podpalić. Wyznali także, że i wojska były już za księciem wyprawione, ale też szli ku Czernichowu, inną drogą, bliżej Dniepru. Tymczasem przybyły i inne podjazdy, a każdy przywiózł tęż samą wieść. Lasy się palą. Ale książę nie zdawał się tym bynajmniej trwożyć. Pogański to sposób, rzekł, ale nic po tym. Ogień nie przejdzie za rzeki idące do Trubieży. Jakoż istotnie do Trubieży, wzdłuż której posuwał się ku północy tabor, wpadało tyle rzeczek tworzących tu i ówdzie szerokie bagna, iż nie było obawy, aby ogień mógł się przez nie przedostać. Potrzeba było chyba za każdą z nich na nowo bór podpalać. Podjazdy sprawdziły wkrótce, iż tak i czyniono. Codziennie też sprowadzali podpalaczów, którymi ubierano sosny przydrożne. Ogień szerzył się gwałtownie, ale wzdłuż rzeczek ku wschodowi i zachodowi, nie ku północy. Nocami niebo czerwieniło się, jak okiem dojrzał. Niewiasty śpiewały od wieczora do świtania pieśni pobożne. Przerażony dziki zwierz z płonących borów chronił się na trakt i ciągnął za taborem, mieszając się ze stadami domowego bydła. Wiatr naniósł dymów, które przesłaniały cały widnokrąg. Wojska i wozy posuwały się jak we mgle gęstej, przez którą wzrok nie sięgał. Piersi nie miały czym oddychać, dym gryzł oczy, a wiatr napędzał go coraz więcej. Światło słoneczne nie mogło się przebić przez te tumany i nocami było widniej niż w dzień, bo świeciły luny. Bór zdawał się nie mieć końca. Wśród takich to płonących lasów i dymów prowadził Jeremi swoje wojska. Przy tym nadeszły wieści, że nieprzyjaciel idzie drugą stroną Trubieży, ale nie wiedziano, jak wielką była jego potęga. Wszelako Tatarzy Wierszula sprawdzili, że był jeszcze bardzo daleko. Tymczasem pewnej nocy przyjechał do taboru pan Suchodolski z Bodenek, z tamtej strony Desny. Był to dawny dworzanin, rękodajny księcia, który przed kilkoma laty na wieś się przeniósł. Uciekał i on przed chłopstwem, ale przywiózł wieść, o której nie wiedziano jeszcze w wojsku. Wielka też zrobiła się konsternacja, gdy zapytany przez księcia o nowiny odpowiedział: złe, mości książę, o pogromie hetmańskim już wiecie, zarówno jak i o śmierci królewskiej. Książę, który siedział na małym taboreciku podróżnym przed namiotem, zerwał się na równe nogi. Jak to? Król umarł? Miłościwy pan oddał ducha w Mereczu jeszcze na tydzień przed pogromem korsuńskim, rzekł Suchodolski. Bóg w miłosierdziu swoim nie dał mu dożyć takiej chwili, odpowiedział książę, po czym za głowę się wziąwszy mówił dalej. Straszne to czasy nadchodzą na tę Rzeczpospolitą. Konwokacje i elekcje, interregnum, niezgody i machinacje zagraniczne teraz, gdy potrzeba by, aby cały naród w jeden miecz w jednym ręku się zmienił. Bóg chyba odwrócił od nas oblicze swoje i w gniewie swym za grzechy chłostać nas zamierza. Toż tę pożogę sam tylko król Władysław mógł ugasić, gdyż dziwną on miał miłość między kozactwem, a prócz tego wojenny był pan. W tej chwili kilkunastu oficerów, między nimi Zaćwilichowski, Skrzetuski, Baranowski, Wurcel, Machnicki, Polanowski, zbliżyło się do księcia, który rzekł: mości panowie, król umarł. Głowy odkryły się jak na komendę, twarze spoważniały. Wieść tak niespodziana mowę wszystkim odjęła. Po chwili dopiero wybuchnął żal powszechny. Wieczne odpocznienie racz mu dać, panie, rzekł książę. I światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Wkrótce potem ksiądz Muchowiecki zaintonował Dies Irae i wśród tych lasów, wśród tego dymu, pognębienie niewypowiedziane ogarnęło serce i duszę. Wszystkim zdawało się, jakby jakaś oczekiwana odsiecz zawiodła, jakby już teraz wobec groźnego nieprzyjaciela sami zostali na świecie i nie mieli na nim nikogo więcej, ino swego księcia. Toteż wszystkie oczy zwróciły się ku niemu i nowy węzeł został między nim a żołnierstwem zawiązany. Tegoż dnia wieczorem książę rzekł do Zaćwilchowskiego tak, iż słyszeli go wszyscy: potrzeba nam króla wojownika, to też jeśli Bóg pozwoli, byśmy dali nasze kreski na lekcji, damy je za królewiczem Karolem, którym więcej od Kazimierza ma wojennego animuszu. Wiwat Karolus Rex! Zawołali oficerowie. Wiwat! Powtórzyły usarie, a za nimi całe wojsko. I nie spodziewał się zapewne książę wojewoda, że te okrzyki brzmiące na Zadnieprzu wśród głuchych lasów czernichowskich dojdą aż do Warszawy i że mu buławę wielką koronną z rąk wytrącą. Po 10-dniowym pochodzie, którego pan Maszkiewicz był ksenofontem, i 3-dniowej przeprawie przez Desnę przyszły wreszcie wojska do Czernichowa. Przed wszystkimi wszedł pan Skrzytuski z Wołoszą, którego myślnie książę do zajęcia miasta wykomenderował, aby się mógł prędzej o Kniaziównę i Zaglobę rozpytać. Ale tu również, jak i w Lubniach, ani w mieście, ani na zamku, nikt o nich nie słyszał. Przepadli gdzieś bez śladu, jak kamień w wodzie, i rycerz sam już nie wiedział, co o tym myśleć. Gdzie się mogli schronić? Przecie nie do Moskwy, ani do Krymu, ani na Sicz. Pozostawało jedno przypuszczenie, iż przeprawili się przez Dniepr, ale w takim razie znaleźli się od razu w środku burzy. Tam rzezie, pożogi, pijane tłumy czerni, zaporożscy i Tatarzy, przed którymi nawet i przebranie Heleny nie chroniło. bo dzicz pogańska chętnie zagarniała w jasyr chłopców dla wielkiego na nich na targach stambulskich pokupu. Przychodziło nawet do głowy panu Skrzetuskiemu straszliwe podejrzenie, że może umyślnie Zagłoba w tamtą stronę ją powiódł, ażeby Tuchaj Bejowi ją sprzedać, który mógł hojnie od Bohuna go nagrodzić. I ta myśl prawie go o szaleństwo przyprawiała, ale uspokajał go w tym znacznie pan Longinus Podbipięta, który Zagłobę poznał dawniej od Skrzetuskiego. — Braciszku, moście namiestniku — mówił — wybijże sobie to z głowy. Już, że ten szlachcic tego nie uczynił. Było i u Kurcewiczów dosyć skarbów, który by mu Bohun chętnie odstąpił. Taż gdyby chciał dziewczynę gubić, gardla by nie narażał i do fortuny doszedł. — Prawda jest — mówił namiestnik — ale czemuż za Dniepr, a nie do Lubniów lub do Czernichowa z nią uciekał? — Już, że ty się uspokój, maleńki. Ja tego Zagłoby znam. Pił on ze mną i zapożyczał się u mnie. A o pieniądze on nie dba ani o swoje, ani o cudze. Swoje ma, to straci, cudzych nie odda. Ale żeby miał na takie postępki się puszczać, tego po nim się nie spodziewam. — O, lekki to jest człowiek, lekki — mówił Skrzetuski. To może i lekkie, ale i frant, który każdego w pole wywiedzie i ze wszystkich niebezpieczeństw się wykręcił. O, jak o tobie ksiądz prorockim duchem przepowiadał, że ci ją Bóg powróci, tak i będzie. Gdyż słuszna to jest, aby wszelki szczery afekt był wynagrodzony, którą ufnością pocieszaj się, jako ja się pocieszę, a? Tu pan Longinus sam począł wzdychać ciężko, a po chwili dodał. — Popytajmyż się jeszcze w zamku, może oni choć przychodzili tędy. I pytali się wszędzie, ale na próżno. Nie było żadnego śladu nawet i przejścia z biegów. W zamku pełno było szlachty z żonami i dziećmi, która się tu przed kozakami zawarła. Książę namawiał ich, by szli z nimi razem i przestrzegał, że kozacy idą za nim w tropy. Nie śmieli oni uderzyć na wojsko, ale było prawdopodobnym, że po odejściu księcia pokuszą się o zamek i miasto. Szlachta jednak w zameczku dziwnie była zaślepiona. — Bezpieczni my tu jesteśmy za lasami — odpowiadali księciu. — Nikt tu do nas nie przyjdzie. — A przecież ja owe lasy przeszedłem — mówił książę. — To wasza książęca mość przeszła, ale hultajstwo nie przejdzie. Ho, ho, nie takie to lasy. I nie chcieli iść, trwając w swoim zaślepieniu, które potem srodze przypłacili, gdyż po odejściu księcia rychło nadciągnęli kozacy. Zamek bronił się mężnie przez 3 tygodnie, po czym został zdobyty i wszyscy w nim w pień wycięci. Kozacy dopuszczali się strasznych okrucieństw, rozdzierając dzieci, paląc niewiastę na wolnym ogniu i nikt nie zemścił się nad nimi. Książę tymczasem, przyszedłszy do Lubecza nad Dniepr, tam wojsko dla odpoczynku rozłożył, sam zaś z księżną, dworem i ciężarami jechał do Brachina, położonego wśród lasów i błot nieprzebytych. W tydzień później przeprawiło się i wojsko. Ruszono następnie do Babicy pod Mozyr i tam w święto Bożego Ciała wybiła godzina rozstania się, bo księżna z dworem miała jechać do Turowa, do pani wojewodziny wileńskiej, ciotki swojej, książę zaś z wojskiem w ogień ku Ukrainie.